Dzień dobry. To przyjemność dzielenia się dzisiaj z wami w pewnym sensie w inny sposób. Chciałbym skorzystać z możliwości podziękowania waszemu pastorowi, pastorowi Halupce, za jego uprzejme zaproszenie. Jakiż mamy rok nieoczekiwanych niespodzianek i wyzwań. Inwazja COVID-19 zmusza nas do zmiany sposobu życia i komunikowania się. Od marca jestem w domu, prowadząc zajęcia na Zoomie i komunikowania w ten inny sposób. Podobnie jak i w dzisiejszy poranek. Światowy wpływ wirusa przygotował scenariusz fatalny i mroczny. Stworzył niepokój w ekonomii, polityce i lęk, gdy chodzi o życie. Jednak być może były pozytywne tego strony. Zatrzymało się tempo naszego życia, zmuszając nas do refleksji i może doświadczenia prawdziwego sobotniego odpoczynku. Jednak, co smutne, wielu wskoczyło od razu na pewne teorie konspiracyjne, tworząc spekulatywne założenia dotyczące przyszłości. W ostatnich 3 miesiącach otrzymałem wiele pytań na temat wydarzeń ostatnich dni. W mediach społecznościowych zauważyłem tematy, które raczej przerażały ludzi niebem. Inni cytują pisma Ellen White, wyrywając je z kontekstu, co dowodzi jedynie ich spekulacji dotyczących przyszłości. Cały ten scenariusz pchnął mnie do postawienia pytania dotyczącego istoty głosu proroctwa. I to jest temat, jakim chciałbym się z wami podzielić w tej chwili. Istota czy sedno głosu proroczego. O kim w nim jest mowa? Chcę zachęcić was, abyście otworzyli swoje Biblię na 1 Koryntian 14:3. Czytajmy. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Jest całkiem jasne, że w Biblii głos proroczy wzywa nas, byśmy w sposób pozytywny, z mocą, zachętą i pocieszeniem korzystali z niego. W istocie to jest cel głosu proroczego. Pozwólcie jeszcze na dalszy krok. W 2 liście Piotra, 1 rozdziale i 19 wersecie, apostoł Piotr napisał, mamy więc prorockie słowo jeszcze bardziej potwierdzone. Coś, na czym możemy całkowicie polegać, co oznacza, że głos proroka daje nam pewną informację. Ale o czym jest to proroctwo? A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Widzicie, Piotr sugeruje, że na głosie proroczym można polegać. Ma on szczególny cel. Przynosi człowiekowi oświecenie, kierując go we właściwą stronę. W tym samym rozdziale Piotr wyjaśnia nieco więcej. Czytam z 1 rozdziału, werset 16. Nie opieraliśmy się bowiem na niedorzecznych domysłach, kiedyśmy wam opowiadali o dziełach potęgi i o ponownym przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz występowaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Jego sam Bóg Ojciec obdarzył czcią i chwałą, kiedy to dał się słyszeć głos pochodzący od majestatu Bożego, oto Syn mój miły, w którym znalazłem upodobanie. Wygląda na to, że Piotr kieruje naszą uwagę na prorocze wypowiedzi, jakie znajdujemy w Starym Testamencie. Podkreśla wypełnienie tego proroczego głosu. I potem stara się powiedzieć, że jest to pewne, bo byliśmy świadkami tego wydarzenia, doświadczyliśmy tego sami. Na tym można polegać i lepiej, abyście też przykładali do niego uwagę, ponieważ światłość świeci w ciemności, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Zastanawiam się, czy kierunek głosu proroczego nie ma nas prowadzić do szczególnego wypełnienia wszystkich Bożych starotestamentowych przekazów. To jest to, co chcę wam zasugerować, ale jest to mój pierwszy punkt, że głos proroczy kształtuje i roznieca proroczą ścieżkę, czysty i natchniony cel odżywiania duchowego życia ludzi. Dostarcza pocieszenia, zachęty i nadziei. Nie tworzy środowiska, które przeraża, a raczej dostarcza pocieszenia, zachęty i nadziei. Posuńmy się dalej. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 10 i 11 werset. To rozwija nieco bardziej ten temat. Piotr napisał: sprawę owego zbawienia badali dokładnie prorocy, czyli ci, którzy mówili już dawno o łasce, jaką wy dopiero mieliście otrzymać. Pozwólcie, że to podkreślę, badali dokładnie i to tę wielką łaskę. Zastanawiali się nad tym, jaki będzie ów czas, na który wskazywał działający przez nich Duch Chrystusa. On to przepowiedział mające przyjść na Chrystusa, naprzód cierpienie, a potem chwalebne wywyższenie. Nawet prorocy poświęcali czas na uważne badanie, ale co badali? Badali obietnice dane ludowi Bożemu w Starym Testamencie na temat Mesjasza, co miało się wtedy wypełnić. Z największą troską badali Biblię. I to chciałbym wam zasugerować. Posłuchajcie mnie, a to jest mój drugi punkt. Istota albo sedno głosu proroczego odkrywa panoramiczny obraz Bożych zbawczych działań w Jezusie. To przenosi ludzki umysł z poczucia strachu przed wydarzeniami, jakie wypływają z fantazyjnych i różnorodnych interpretacji. Zamiast tego przenosi nas do szczytowego wydarzenia, mesjańskiego wydarzenia. Tak łatwo jest odwrócić naszą uwagę od proroczych przepowiedni przekazanych nam zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie i skierować się na wydarzenia, które są wynikiem ludzkich spekulacji, zamiast skierować naszą uwagę i serca na głos Boży, skupić się na wydarzeniu mesjańskim. Pozwólcie więc, że raz jeszcze powtórzę, że istota albo sedno głosu proroczego odkrywa panoramiczny obraz Bożych zbawczych działań w Jezusie. To przenosi ludzki umysł z poczucia strachu przed wydarzeniami, jakie wypływają z fantazyjnych i różnorodnych interpretacji, a mogę dodać jeszcze spekulacji. Zamiast tego przenosi nas do szczytowego wydarzenia, mesjańskiego wydarzenia. Skierowanie się na to wydarzenie mesjańskie i rozumienie jego znaczenia, nastawienie duszy na przepowiednie ma szczególny cel, aby ożywić naszą osobowość i wiarę. Tym samym musi to powiem raz jeszcze, ożywić naszą osobowość i wiarę. W tym samym rozdziale 1 Piotra 1, 18 i 19 czytamy, autor napisał tak, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Baranka niewinnego i nieskalanego. To ciekawe, gdy wiemy, że dzieje się to nie przez spekulowanie na temat wydarzeń, czy nawet nie wiedzę o tych wydarzeniach. Wiedza o tych wydarzeniach ogólnie stanowi podstawę naszej wiary. Ona odżywia nasze życie duchowe i koncentruje się na wpływie tych mesjańskich obietnic. Została przekazana, aby odżywiać nasze duchowe życie, aby przypominać nam, że zostaliśmy odkupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tak kontynuuje Piotr, że wam, którzy uwierzyliście w Boga, który wzbudził z umarłych i obdarzył chwałą, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Moc do przetrwania ostatnich wydarzeń nie opiera się na pewnej wiedzy o rzeczach czy wydarzeniach, które możecie położyć teraz przed sobą, ale znajduje się w naszej nadziei, która jest zakotwiczona w Bogu i w Jezusie Chrystusie. Nic dziwnego, że gdy Jezus mówił do swoich uczniów, a chodziło wtedy o to, by pojawiło się bezpieczeństwo w ich relacjach, powiedział to u Jana 14:27, czytamy. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Pozwólcie, że zabiorę was na sam początek, abyście mieli pełny obraz istoty głosu proroczego i jego celu. Gdy przeniesiemy się do ogrodu Eden w Księdze Rodzaju 3:15, znacie tę historię bardzo dobrze. Ludzie oddalili się od Boga. Stworzyli sobie stan lęku i niepewności i nie byli całkiem pewni, czego mogą się spodziewać. Starali się okryć swoją nagość, ale na obrazie pojawia się Bóg. Bóg dotyka całego sedna życia ludzkiego, poszukując kontaktu z nimi. Ale ta komunikacja miała specyficzny cel. Wiecie, że gdy Bóg wszedł w życie ludzkie, był tylko jeden tego cel – dać nadzieję i uzdrowienie. Tak, Bóg zareagował na obecność zła, przeklął węża, ale przerażona para ludzka nie wiedziała, czego może oczekiwać. On dał im pierwszą iskrę mesjańskiej nadziei, przypominając im, że pewnego dnia on sam zajmie się problemem. Dał im te iskry pierwszej nadziei mesjańskiej, że Jezus przyjdzie, że Mesjasz przyjdzie. I od tego momentu celem proroczych objawień jest przypominanie ludowi Bożemu o pewności Bożych obietnic. Widzicie, w podróży wiary ludzie wierzący starali się cenić, przyswajać i ufać Bożym obietnicom dotyczącym wszystkich wyzwań codziennego życia. Boże obietnice zapewniały ich, że Bóg jest z nimi, że stale jest z nimi. A potem przyszedł czas, kiedy pojawił się Mesjasz. Nie będę przechodził przez całą tę historię, ale wiecie, że u Jana w 13 i 14 rozdziale mamy tę piękną historię. Pozwólcie, że przypomnę wam, co się wtedy działo. Często cytujemy Ewangelię Jana, 14 rozdział, pierwsze 3 wersety. Tam są słowa: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Ale powrócę. Była to obietnica z ręki godnej zaufania. A my często patrzymy na obietnicę Jezusa z perspektywy przyszłości, zamiast z perspektywy zapewnienia, jakie wniósł do umysłów uczniów. Zapewnienia, którego wtedy nie rozumieli. A w rozdziale 13 mamy historię Piotra, gdy Jezus powiedział do ucznia, że odchodzi, ale ty nie możesz iść za mną. A oni powiedzieli: Panie, my chcemy iść z tobą. Piotr tak powiedział: Panie, ja chcę pójść z tobą. I aby podkreślić swoje przywiązanie do Chrystusa, Piotr powiedział: Panie, jestem tak bardzo tobie oddany, że jestem gotów za ciebie umrzeć. Jezus popatrzył na niego i przypuszczam, że ze zdziwieniem, bo wiedział, co jest w sercu Piotra. Powiedział mu: naprawdę? Czy ty naprawdę wiesz, co to znaczy kochać bezwarunkowo? Czego ty naprawdę nie rozumiesz, to to, że za niewiele czasu zaprzesz się mnie, że mnie znasz. Widzicie, miejsce, o którym mówił Jezus do uczniów, że odchodzi, było miejscem, na które z nim pójść nie mogli, bo to było miejsce na krzyżu. I chciałbym wam zasugerować, że powinniśmy rozumieć obietnicę Chrystusa na tyle z perspektywy przyszłości, nie tyle z perspektywy przyszłości, ale z perspektywy zapewnienia, jakie ma dla nas teraz, obecnie. Jezus zaczął zapewniać o pewności naszego domu i naszej przyszłości na krzyżu. A nasza przyszłość jest zabezpieczona tylko wtedy, gdy przyjmiemy dar zbawienia, jaki nam zaoferował. A ponownie w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, przypomina o tym uczniom, a oni w pełni nie rozumieli charakteru Królestwa Bożej łaski, o jakim mówił im przez 40 dni, wyjaśniając im, czym jest Królestwo Boże, skoro po jakimś czasie zapytali go: czy teraz chcesz przywrócić Królestwo Izraelowi? Nie łapali tego. Powiedział im wtedy: słuchajcie uważnie, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. Bądźcie moimi świadkami. Świadkami czego? Tego, czego Jezus dokonał na krzyżu, tego wydarzenia. Ale gdy sięgniemy do Jana z Księdza Objawienia, znowu przypomniane nam będzie, że nasza przyszłość jest bezpieczna w Bożych rękach, ponieważ pewnego dnia Jego imię zostanie napisane na naszych czołach, że nie będzie więcej śmierci ani cierpienia. Ale to, co chciałbym wam zasugerować, to to zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie droga wiary, w której wierzący przyjmują Boże obietnice. ta ufność w Bożą obecność, obecność w życiu, winna wzywać nas do przyjęcia tych obietnic, do ufności, do przekonania o bezpieczeństwie Bożego miejsca przygotowanego na krzyżu i pewności co do przyszłości. Chrześcijański teolog F.F. Bruce, komentując list do Hebrajczyków 1:1-3, powiedział tak: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio widzicie, że Bóg przemawiał, ale nie zakomunikował. Był jednak tego powód, aby ostatnio przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Tak więc komentując cel Bożego zamiaru komunikowania się według listu do Hebrajczyków, Bruce pisze: gdyby Bóg pozostał milczący, spowity wielką ciemnością, sytuacja ludzkości byłaby naprawdę okropna, ale teraz wypowiedział swoje objawiające, odkupiające i życiodajne słowo, a w Jego światłości widzimy światło. Proszę, proszę posłuchajcie mnie, ponieważ wniosek, do jakiego doszedłem na bazie autorytetu Biblii, sugeruje, że istota głosu proroczego ma szczególny cel. Dlatego sądzę, że biblijne objawienie ma charakter progresywny, ale ta progresja nie przechodzi od mniejszej prawdy do większej, od czegoś o mniejszej wartości do większej wartości, od mniejszej dojrzałości do większej. Progresja ta jest jedna z obietnicy do wypełnienia. Nic dziwnego, że w Starym Testamencie przypomniano ludowi Bożemu o Bożej zapewniającej obecności. Pan Bóg posyłał im poprzez swoich posłańców swoje poselstwo wciąż i wciąż, ponieważ Bóg użalał się nad swoim ludem i ich miejscem pobytu. Ludzie, którzy żyli w ciągłym strachu, w izolacji i oddzieleniu od Boga, podczas gdy Bóg, bardzo Bogu zależało na ich życiu, Bożym celem było rozpalenie nadziei i ufności. W Izajaszu 40 rozdziale i tam w wersetach 9-11 widzimy tę iskrę mesjańskiej inspiracji. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Podnieś, nie bój się. Mów do miast judzkich: oto wasz Bóg, oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z Nim, a ci, których wypracował, są przed Nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę. Pomyślcie nad tym przez chwilę. Oto obraz Boga. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Widzicie? Bóg prowadzi swój lud delikatnie, łagodnie, dając im nadzieję. Tak więc mój wniosek na podstawie biblijnych dowodów, zanim posuniemy się dalej w omawianiu proroczego głosu z XIX wieku, sugeruje tak. Istota albo sedno głosu proroczego odkrywa panoramiczny obraz zbawczych działań Boga poprzez Jezusa. Tak jest od Księgi Rodzaju do Objawienia, gdzie odkryty jest panoramiczny widok Bożych zbawczych działań w Jezusie. I to jest naszą nadzieją. To przenosi ludzki umysł z poczucia strachu przed wydarzeniami, jakie wypływają z fantazyjnych i różnorodnych interpretacji. W zamian stawia przed nami wyzwania do pogłębiania Bożej niepojętej troski i miłości, które delikatnie wzmacniają wiarę tam, gdzie jest to najistotniejsze. Bóg dostarczył poselstwo nadziei, zachęty i pocieszenia. Jak więc to wszystko odnosi się do proroczego głosu w XIX wieku? Jest to całkiem interesujące. A jednak dzisiaj niektórzy starają się wykorzystywać pisma Ellen White jako nieomylny komentarz Biblii. Zamiast koncentrować się tylko na Piśmie Świętym, używają pism Ellen White jako nieomylny komentarz Biblii. W przeciwieństwie z jej własnym rozumieniem, starają się tłumaczyć Biblię tym głosem proroczym, nie zdając sobie sprawy z tego, że głos ten miał szczególny cel. Sugeruję więc wam, że selektywne i wyrwane z kontekstu słowa pisma Ellen White umieszcza jej zaplanowany przez Boga cel bardziej jako autorytatywny dyktat zamiast natchnione i pełne doświadczeń wizje. Pozwólcie, że powtórzę to raz jeszcze. Selektywne i wyrwane z kontekstu słowa pism Ellen White umieszczają jej zaplanowany przez Boga cel bardziej jako autorytatywny dyktat. Nie rób to, rób tamto, albo rób jeszcze co innego, zamiast natchnione i pełne doświadczeń wizje. Co Ellen White miała do powiedzenia o swojej roli? Punkt pierwszy. Pan pragnie, abyś studiował swoją Biblię. Rok 1901 był czasem całkiem wielkich wyzwań. Wtedy niektórzy ludzie nie rozumieli roli głosu proroctwa. Napisała tak. Pan pragnie, abyś studiował swoją Biblię. Nie przekazał żadnego dodatkowego światła, jakie ma zastąpić jego słowo. Dlaczego my twierdzimy więcej o Ellen White, niż czyniła to ona sama? Być może dlatego, że nie rozumiemy celu jej głosu. Pisze, że Pan nie przekazał żadnego dodatkowego światła, jakie ma zastąpić jego słowo. Proszę, nie zrozumiejcie mnie źle. Ellen White była natchnioną pisarką, wykorzystaną przez Boga do przekazania pewnych treści, ale był tego specjalny cel. Cały autorytet dany jest Biblii, a mniejsze światło było tylko po to, aby prowadzić ludzi do większego światła. Nieustannie zwracała ona uwagę swoim współczesnym, jak i nam, abyśmy studiowali Pismo. I jeszcze jeden cytat z Wielkiego Boju. Na stronie 7, we wstępie napisała: Duch Święty nie był ani nie będzie dany po to, aby podważać Biblię. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego sprawdzać należy wszystkie nauki i doświadczenia. Powodem, dla którego akceptuję głos proroczy z XIX wieku, jest taki, że ponieważ dowody biblijne dostarczają wystarczająco wsparcia dla takiego przekonania. Dlaczego było potrzebne, aby Bóg dał nam taki głos proroczy? Widzicie, wiele ludzi koncentruje się głównie na linii czasu w interpretacji proroctw w oparciu o Księgę Daniela, ale przeoczają tym samym progresywny, zmieniający się świat ludzi w XVIII i XIX wieku. w latach 1843 i 1844 mamy taką gorączkę milenijną i ruch millerowski. Ale już od XVI wieku, od czasu reformacji, mamy początek pojawiającego się dylematu różnych myśli i idei, co miało wpływ na ludzkie myślenie i ludzką filozofię i prawa człowieka. Okoliczności reformacji XVI wieku doprowadziły później do rewolucji francuskiej. I reakcji ludzi na okrucieństwo, jakie pojawiało się w kościele chrześcijańskim. Była to reakcja na sądy i wierzenia promowane przez Kościół w sensie ogólnym. Wiek XVII aż po XIX to czas oświecenia, czas rozumu, dalszych uprzedzeń, wiek nauki. Wtedy zaczął dominować rozum. Mamy ożywienie duchowe, pojawienie się wielu ruchów reformatorskich, które zapoczątkowały różne ruchy prowadzące do zmian i do pojawienia się modernizmu i postmodernizmu i wszelkich innych izmów. Powstaje więc pytanie, czy było to logiczne, aby myśleć, że w tym czasie Bóg powoła głos proroczy, który doprowadzi nas z powrotem do studiowania Biblii i być może także do innej interpretacji Biblii, gdy ludzie zagubili podstawy do debatowania i położenia nacisku na Boże obietnice, koncentrujące się na pierwszym wypełnieniu i obiecanym powtórnym przyjściu. Kościół chrześcijański miał potrzebę zdobycia i zagłębienia się w znajomości Bożych działań dla zbawienia. Widzicie, od 1858 do 1888 Ellen White rozwinęła i uprościła wielki obraz wielkiego boju. To było największe dokonanie. Bóg powołał ten głos proroczy, aby wzbudzić nową świadomość istniejącego konfliktu od samego początku do samego końca. Ale gdy często patrzymy na wielki bój z perspektywy historycznej, pojawił się inny i może ważniejszy temat, jaki pojawia się w pismach Ellen White. Ona sama pisze o tym w roku 1890. W kontekście tematu wielkiego boju istnieje jedna ważna prawda w umyśle człowieka badającego pismo. Chrystus ukrzyżowany. Tak więc kieruje ona uwagę na to wydarzenie mesjańskie, a będzie to miało wpływ na naszą wędrówkę duchową. W tym samym rękopisie napisała: czułam potrzebę ponaglania wszystkich do koniecznego badania pisma dla siebie. Zwróćcie uwagę, że napisała badania pisma dla siebie, aby poznali prawdę i potrafili rozróżniać jasno współczucie i miłość Boga. Jest jedna centralna prawda przed umysłem badającym pismo. Chrystus i to ten ukrzyżowany. Jest to całkiem interesujące, że głównym celem tematu wielkiego boju jest skierowanie naszej uwagi na centralny temat, a jest to temat mesjański. Chrystus i to Chrystus ukrzyżowany. Tak więc w latach 1858 do 1898 Ellen White rozwinęła i podkreśliła ważny obraz tematu wielkiego boju. I teraz słuchajcie, w tym kontekście szczególnie podkreśliła wartość życia ludzkiego. Jest to niezwykłe i głębokie. Głównym celem tematu wielkiego boju jest stworzenie jedności w wielkiej walce pomiędzy dobrem a złem. Potrzebujemy aby nam przypomniano o naszej wartości, niezwykłości i potencjale oraz fakcie, że posiadamy moc decyzji wyboru. Tak więc temat wielkiego boju podkreśla trzy najważniejsze elementy konieczne dla życia i duchowej wędrówki. Wolność wyboru i nasza wartość i potencjał i naszą wyjątkowość. W tym samym czasie skierowała naszą uwagę na ważność holistycznego zdrowia. Jej uwagi podkreślały, że poselstwo zdrowia nie jest jedynie informacją o tym, co powinniśmy jeść i pić, ale było to podkreśleniem życia duchowego. Duchowe odżywianie jest pierwsze, a potem następuje zrównoważony, holistyczny styl życia. Nie poświęcę czasu, aby szerzej o tym mówić. Tak więc w latach 1858 Ellen White rozwijała temat Wielkiego Boju, a książka Wielki Bój pomiędzy Chrystusem a Szatanem została wydana w 1911 roku. Ale zauważcie, co się stało. W tym czasie, w latach 1858 a 1911, Ellen White napisała 26 tomów swoich najważniejszych książek. W latach 64-84, przy końcu swojego życia, napisała większość ważnych książek. Wymienię tu tylko kilka z nich. Droga do Chrystusa, Życie Jezusa, Nauki z góry błogosławienia, Przypowieści Chrystusa, Wychowanie, Śladami wielkiego lekarza, Patriarchowie i prorocy, Działalność apostołów. Powstaje więc pytanie, tworząc świadomość tematu Wielkiego Boju, ona zajmuje się tym, w jaki sposób poselstwo mesjańskie odnosi się do naszej duchowej podróży. I wtedy stworzyła wizję tego potencjału, jaki Bóg dla nas przygotował. I chciałbym wam zasugerować, że gdy analizuję temat przewijający się w książkach wydanych pomiędzy 1888 rokiem a 1911, naturalnie nacisk położony jest na Bogu, Jezusie i ważności studiowania Biblii, Pisma Świętego. Ale w tym samym czasie dwa tematy uwidaczniają się wyraźnie. Duchowa autentyczność naszego kroczenia z Bogiem, prawdziwa łączność, ważność prawdziwej łączności. Zagadnienie autentyczności, co to jest? Zagadnienie autentyczności, kim jesteśmy? W obecności Bożej, jaka jest nasza wartość, jaka nasza autentyczność? A dalej, nasz rozwój, cokolwiek czynimy w naszym życiu, wzrastajmy, wykorzystujmy najlepiej nasze najlepsze zdolności, rozwijajmy nasze umiejętności i talenty. W jakim celu? W celu misyjnym. Widzicie, w jej rozumieniu istniała cała lista motywów do życia w łączności z Bogiem i życia w pełni inspirowani Jego zaplanowanym celem dla życia chrześcijańskiego. To był główny cel. Tak więc rozwinęła ona cały prawdziwy obraz Wielkiego Boju. A tak przy okazji, ona nie pisała jako historyk, pisała jako natchniona duchowo, jako pisarz wykorzystany przez Boga, aby nam przypomnieć o Bożym upragnionym celu dla naszego życia. Jej pisma zmieniły Kościół, aby prowadził duchowe życie łączności ze sobą według nauki Jezusa w zakresie duchowej przemiany spowodowanej wpływem Bożej zbawczej łaski. Taki był jej temat. Na to kładła nacisk. Ponad wszystko kładła nacisk na Bożą miłość, zamierzając wzmocnić Kościół w prowadzeniu duchowego życia misji. Jak widzicie, koncepcja rozumienia głębokości Bożej bezwarunkowej miłości sprowadza się do jednego stwierdzenia. Bóg tak ukochał świat, że dał. A Bóg pragnie, abyśmy wzrastali duchowo po to, abyśmy mogli żyć i dzielić się z otaczającym nas światem. Nie strach, ale wiara. Jest to ciekawe, że w tym kontekście lat XIX wieku zmieniło się spojrzenie Ellen White na misję. Zamiast skupiać się na pastorach, profesjonalistach, teraz mówi, że każdy powinien się zaangażować. Pastorzy, pracownicy medyczni, nauczyciele, studenci, ludzie jakichkolwiek zawodów i dziedzin życia powinni zostać objęci pracą misyjną. W jakim celu? Nie jedynie przemawiania, ale w uczynkach miłości. Ona po prostu mówiła, rzeczy się zmieniają, świat wokół nas się zmienia i musimy dzielić się z tym światem, na czym polegała służba Chrystusa. Dlatego, aby rozumieć jej przesłanie, ważne jest zastanowienie się nad tym, że czasu nie zostało za wiele i to jest to, czym chciałem się podzielić dzisiaj z wami. Że jest szczególny cel zawarty w głosie proroczym Ellen White. Mając to na myśli, ona starała się, aby było to naszą wspólną troską. A powinniśmy mieć takie wspólne poczucie. Okoliczności zmieniają wszystkie warunki. Okoliczności zmieniają nasze kontakty. Nie możemy więc brać jednego zdania z pism Ellen White i przekładać je na nasz wiek w sposób, jaki nam się podoba. Jest to sprzeczne z jej zamierzeniem. To przypomina nam, że Bóg chce, abyśmy wszyscy podobnie rozumieli i do tego chce nas prowadzić. Okoliczności zmieniają warunki, okoliczności często zmieniają nasze kontakty, dlatego że musimy rozumieć, jaki cel miały te jej pisma. Aby zrozumieć, musimy znaleźć się na wspólnym gruncie, rozumieć czas i miejsce, patrzeć na kontekst historyczny, rozumiejąc, co ona miała na myśli w tamtym czasie i jak odnosi się to do nas. A na koniec chciałbym wam zasugerować, że w jej myślach było pragnienie dzielenia się łaską Bożą w zależności tego zmieniającego się świata, w złożoności tego zmieniającego się świata, by przygotować Kościół do wielkiej służby na ziemi, w świecie, który nastanie. Służby, która prowadzić będzie do jeszcze pełniejszej wieczności, do objawień Boga w Chrystusie. Czy Ellen White zachęcała Kościół, abyśmy ujrzeli inny obraz biblijny? Tak, popatrzcie na ten obraz na ekranie. I to jest to, jak nasz Kościół rozumiał biblijną historię zbawienia w swoich współczesnych etapach, w swoich wczesnych etapach historii ruchu. Mamy tu biblijną historię Ogrodu Eden, ofiary z czasów Starego Testamentu, nowotestamentowe życie Chrystusa i Nowe Jeruzalem. Ale chcę, abyście zwrócili uwagę na główną linię zainteresowania. Koncentruje się na drzewie życia i na 10 przykazaniach. Widzicie, we wczesnych dniach nasz Kościół rozumiał, że droga do nieba prowadziła przez posłuszeństwo. Bądź posłuszny, a w konsekwencji będziesz przyjęty przez Boga. Ale teraz pojawia się krzyż. To jest taka mała wstawka wśród wielu innych historii. Po śmierci swego męża po roku 1881 Ellen White, która faktycznie rozwijała swoje rozumienie, zaczęła lepiej rozumieć Bożą bezwarunkową miłość i moc krzyża. więc wzywała Kościół do zmienienia tego obrazu. Zwróćcie proszę uwagę na nowy sposób patrzenia na tę samą historię. Mamy tę samą historię biblijną, gdzie jednak krzyż rzuca cień na Stary Testament. Mamy tam też Nowy Testament i Nowe Jeruzalem, ale w samym centrum historii biblijnej znajduje się krzyż. To jest sposób, w jaki Ellen White rozumiała Boże dzieło zbawienia. Stopniowo wzrastała w rozumieniu Bożej niezwykłej, bezwarunkowej miłości. Wiele ludzi stawia mi pytanie. Gdy to wszystko zostało wykonane, w jaki sposób mamy się odnosić do głosu proroczego w naszych czasach? Proszę zwróćcie uwagę na to. Nie ma wątpliwości, że jej główna koncepcja i koncentracja skupiała się na Jezusie. Wiemy też, że podkreślała ważność wzrostu duchowego, tej samej podróży w naszym duchowym wzrastaniu. Podkreślała ważność wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Często pytamy, co Ellen White powiedziała o tym, o czymś innym, ale ja raczej słyszę ludzi, którzy pytają, co Ellen White mówiła o kontaktach. A potem jest drugi, czy trzeci punkt. W jaki sposób odkrywane zasady biblijne starała się zastosować do jej czasów, a także naszych czasów, w których żyjemy. Chciałbym wam zasugerować, że po pierwsze ważne jest, abyśmy pamiętali, że centrum uwagi w życiu osobistym Ellen White skupiało się na Jezusie i Bożej miłości okazanej na krzyżu. To jest głównym tematem. I z tą myślą zachęcała ludzi sobie współczesnych do duchowej podróży i to dotyczy także innych dni i wieku. Powinniśmy odnosić się do tego obrazu, jaki nam odkryła, naszego duchowego wzrostu i kontaktu z ludźmi. To jest główna rzecz. I w końcu, jak jej pisma wzbogacają nasze oddanie w stosunku nauki Jezusa i wprowadzaniu zasad Jego życia w nasze. Chciałbym wam zasugerować, że to jest sposób, w jaki powinniśmy podchodzić do pisma Ellen White. Uważam to za ważne rzeczy, ale nie można ich stosować, nie rozumiejąc zależności kontekstu. W liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale i tam w wierszach 35-37 czytamy. Nie porzucajcie więc ufności waszej. A wiemy, że jest bardzo łatwo odciąć się od ufności w obietnice mesjańskie, w obietnice powtórnego przyjścia Chrystusa, którą niektórzy opierają na spekulacjach i teoriach konspiracyjnych. Tak więc autor listu pisze, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Koncentrujmy się na pozytywnych rzeczach. Koncentrujmy się na rzeczach budujących wiarę, a nie na spekulacjach. Więc chciałbym wam zasugerować, że jeśli istota głosu proroczego u Ellen White wzywa nas do pozostania tylko przy Chrystusie i niezawodnych Bożych obietnicach i do oczekiwania z pełną ufnością na Jego powrót. I w końcu mój kończący wniosek. Niektórzy z was prawdopodobnie słyszało o tym, że ostatnio przeszedłem na emeryturę w mojej oficjalnej funkcji dyrektora Ellen White Research Center. Na tym stanowisku pracowałem przez 15 lat. Dało mi to czas zastanowienia się i studium. Nadal będę prowadził badania, studia i publikował, ale już z innej pozycji. Pozwólcie mi na mój wniosek. Wpływ głosu proroczego, jego wpływ na moje życie. Ellen White pomogła mi w ponownym zrozumieniu wizji, że Boże ostatnie wezwanie do świata obejmuje znacznie więcej niż jedynie dzielenie się informacjami o poszczególnych wydarzeniach wywołujących strach. Zamiast tego jej życie i natchniona służba przyciągnęła moją uwagę do Bożej autentycznej obecności w życiu ludzkim. Wezwała do całkowitej ufności i pewności co do tego, co do Jego niezawodnych obietnic. Wzywa mnie do szanowania tego, o co troszczy się Bóg, czyli niezwykłości i potencjału ludzkiego życia. Życia, które Jezus przyszedł odkupić i odbudować. Tak więc chcę wam zasugerować, że to jest istotą głosu proroczego w Biblii i istotą proroczego głosu, który Bóg powołał do szczególnego celu w XIX wieku. Niech Bóg błogosławi was, gdy kontynuować będziecie podróż wiary i gdy zaczniecie zastanawiać się, by o własnych siłach odkryć istotę proroczego głosu w waszym życiu. Jest to moją modlitwą. Amen.